wywieźli nagle w ciągu dnia czy dwóch. Pozostałych Żydów, którzy byli żonaci czy zamężni z nieżydówkami i zabrali ich na stację, to przyszli ci niemieccy mężowie i żony z megafonami na stację i się awanturowali przez 3 dni i Niemcy w Berlinie gestapo odesłało tych Żydów i Żydówki do domu. I ja zawsze myślę, że gdyby alianci zrobili cośkolwiek w czasie wojny, to by Hitler się przestraszył i by nie zrobił tego, co zrobił. Ale przecież tłumaczą się alianci, że nie mogli bombardować kolei jadącej do Oświęcima, a mogli bombardować Drezno, gdzie było pełne uciekinierów, nie bez żadnego wojskowego znaczenia i gdzie zginęło setki tysięcy ludzi. Bombardowali Bunę tuż koło Oświęcima, 5 mil, ale nigdy żaden samolot nie poleciał bombardować tory albo bombardować krematoria. Przecież wiemy, że mordowanie zwolniło na tempie, gdy ci ludzie, którzy tam byli internowani, spowodowali wybuch i zniszczyli krematorium. Na pewno mogli alianci pomóc. Polacy pomagali jak najbardziej mogli. Całą historię trzeba poszukać. Trzeba można znaleźć o ruchu podziemia polskiego w Oświęcimie.
W II wojnie światowej zginęło 6 milionów polskich obywateli. 3 miliony chrześcijan, katolików, prawosławni i tak dalej. I 3 milion polskich Żydów. Przeżyli tę zagładę wspólnie. Czy pan uważa, że to przykre, że teraz mówimy, spędzamy tyle czasu mówiąc o tych stosunkach polsko-żydowskich? Czy za dużo spędzamy czasu na ten temat? Czy pan uważa, musi jakoś się wyjaśnić te nieporozumienia? Czy pan widzi jakieś wyjście z tego, że gdyby się wszystko było wyjaśnięte, żeby każdy wiedział dokładnie prawdę, wszystkie szczegóły, co było, że mogą się zmienić, że te stosunki, żeby Żydzi więcej lepiej myśleli o Polakach niż do tego czasu?
Uważam, że gdyby Instytut Pamięci Narodowej uczciwie rozwiązał i zbadał sprawę jedwabną, żeby to bardzo przyczyniło się do oczyszczenia atmosfery. Trzeba wykazać, że Gross napisał coś, co było nieprawdziwym, świadomie nieprawdziwym, i żeby wykazać, że tego rodzaju sposób, że tego rodzaju pokazywanie Polaków jest fałszywym. To już zrobili za nas Amerykanie w sprawie Jerzego Kosińskiego. To była taka sama książka. I tutaj w New Yorku szła przez wiele tygodni sztuka More Lies About Jerzy, o Jerzym Kosińskim, wykazując, jak on kłamał. I uważam, że Instytut Pamięci Narodowej powinien się tym zająć, żeby wykazać, że to, co się działo w Jedwabnie, było zupełnie coś innego niż to, co opisuje Gross. Ale z drugiej strony okazała się bardzo ciekawa książka Normana Finkelsteina, profesora tutaj, który napisał Interes Holocaust, i oto jest syn polskich Żydów, którzy byli w Oświęcimiu i w innych obozach, i który opisuje, że jest bardzo duża presja pewnych kół żydowskich, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy, jak najwięcej odszkodowań. Nie dla spadkobierców, bo spadkobiercy posiadłości żydowskich w Polsce mają taką samą drogę, żeby odebrać swoje własności, jaką mam ja, to znaczy przez sąd, wykazać to w sądzie, ale żeby wziąć te pieniądze dla Kongresu Żydowskiego, Światowego i dla Izraela. I to może być jeden z przyczyn motywujących takie postępowanie jak ta książka Grossa. Gdyż jak się mówi w Ameryce, jeżeli nie wiadomo, dlaczego ktoś coś robi, to na pewno chodzi o pieniądze.
Słuchali Państwo rozmowy pomiędzy profesorem Janem Murem Jankowskim, światowym ekspertem od spraw medycyny sądowej i ekshumacji, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Nowego Jorku, przeprowadzoną przez prezesa Wydziału Stanowego Nowy Jork Kongresu Polonii Amerykańskiej, pana Franka Mileskiego, który zarazem przewodniczy Komisji Antybigoteryjnej oraz Badań nad Holokostem tej samej instytucji Kongresu Polonii Amerykańskiej. Nagranie stanowi ścieżkę dźwiękową filmu nakręconego w języku angielskim i polskim, wyprodukowanego przez profesora Iwo Cypriana Pogonowskiego.
Było to powtórzenie tego wywiadu, który po raz pierwszy wyemitowaliśmy w ramach radiowego kursu dziennikarskiego. I drodzy słuchacze, myślę, że ten wywiad z panem profesorem Janem Murem Jankowskim będzie taką inspiracją teraz do naszych rozmów, bowiem znamy sprawę Jedwabnego, znamy też głośną sprawę tej książki Grossa, która jest nieautentycznym i przekłamanym pokazywaniem sprawy problemów. Ale może tak troszeczkę z innej strony byśmy chcieli te nasze rozmowy poprowadzić, porozmawiać ze sobą. Widzimy, ile jest przeciwwagi na te fałszywe oskarżenia, na te pomówienia względem narodu polskiego. I tą przeciwwagą są ci, którzy właśnie czynili dobro, którzy ratowali życie, nie patrząc do kogo ono należy, którzy ratowali dzieci, także żydowskie. Myślę, że jest to argument dla tych, którzy właśnie mówią takie błędne oceny naszego narodu, którzy chcą na tej wielkim cierpieniu, wielkim krwawieniu naszej historii robić po prostu interes, a przy tej okazji również oczerniać nas w oczach innych narodów. I są tacy, także wśród naszych rodaków, którzy im w tym pomagają. Więc chciałbym teraz zaprosić do rozmów, do dzielenia się tym swoim świadectwem, swoim doświadczeniem, także może i swoim przemyśleniem, a najlepiej by było, gdyby to były też doświadczenia, które płyną z życia człowieka, który przeżył, doświadczył, zobaczył ogrom tego zła i zniszczenia, ale także tego dobra, które, jak mówił pan profesor, wypływa z tej naszej postawy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że to właśnie wiara w nas rodzi, takie, a nie inne odniesienie. To właśnie chrześcijaństwo pomaga nam w tym. Serdecznie zapraszam. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Jeszcze raz ja.
Witamy serdecznie. Prosimy, skąd, jak pan ma na imię i skąd telefon?
Halo?
Prosimy bardzo, jest pan na antenie?
Ja
Niestety, rozmowa się nam przerwała. Może pan jeszcze raz spróbuje, serdecznie zachęca. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Teraz i zawsze. Frank Wilewski, pan profesor.
Tak, Frank Wilewski, to jest już trzecie pokolenie, a propos to pierwsze spraw, to jest trzecie pokolenie rodziny urodzonej w Stanach Zjednoczonych. On już jest trzecie pokolenie w Stanach Zjednoczonych Polaków, którzy rodzą się tam i trzeba podziwiać miłość do ojczyzny, z którego wyszli jego pradziadowie, czy prapradziadowie. Miłość do ojczyzny i język, widać jak ciężko czasami niektóre słowa polskie wymówić panu dyrektorowi, ale to świadczy o wielkości ducha i właśnie gdybyśmy wszyscy takiego ducha byli, byłoby inaczej. Trzeba po prostu do ducha, trzeba właściwie naśladować najlepsze wzory. Tak się rodzi wielkość. To jest pierwsze. Drugie, proszę ojca, słuchając tego mam i takie myśli. Mam w ręku w tej chwili książkę pana Normana Finkelsteina i Holocaust Industrium, on to w języku niemieckim. I das Leiden der Juden aus Gebäude der Welt. Jak cierpienie Żydów jest właściwie wykorzystane w przemysł Holokaustu. Pisze Finkelstein, jego rodzice również byli w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i mówią, że brzydzą się tymi, którzy wykorzystują cierpienie. Cierpienia Żydów do robienia biznesu. Robienia się na cierpieniu Żydów inni Żydzi robią jakiś biznes. Tak, Holokaust to jest straszna tragedia. To jest straszna tragedia. Finkelstein napisał więcej jeszcze książek na ten temat. Tak. Jak ta właśnie amerykanizacja też tego niszczenia Żydów i amerykanizacja tego pamięci, jak właściwie obraża godność ofiar. I mówi, jak przepraszam, ja od razu tłumaczę, tak zmęczony trochę, ale szybko tłumaczę, tak, jak może organizacje interesów używają Holokaustu do jedynego celu. Bardzo często kosztem ofiar. Jak USA i Izrael instrumentalizują Holokaust żeby własne problemy jakoś oddalić. To ja tak niesprawnie może przetłumaczyłem, szybko mając tą książkę w ręku, przynajmniej pewne myśli. A więc ta sprawa, to jest jakiś interes, to jest odwrócenie uwagi od innych problemów, od własnych problemów. Zwrócenie uwagi na coś, co, na co świat mógłby zwrócić uwagę, ale odwrócenie uwagi, czyli jest jakaś manipulacja, automatyczna manipulacja tą tragedią. Różni byli ludzie i my musimy się pochylać nad tym, nad tą tragedią. Dla mnie jest pytaniem, a równocześnie zadaniem, jak mam się zachować jako uczeń Chrystusa w tej sytuacji. My, słuchacze Radia Maryja, tworząc to radio, jak mamy zachować się w tej sytuacji. Pierwsze to jest oburzenie, ale my nie możemy się oburzać. My mamy czynić dobrze, my mamy tak postępować, jakby w naszym wypadku Chrystus postępował. On chce w nas dalej działać. W nas i przez nas ewangelizować. Dalej nieść dobrą nowinę o Ojcu, o Królestwie Niebieskim. Mamy iść przez tę ziemię, nie obok tej ziemi, a więc nie obok tych problemów. I tak schować się jak uczniowie Chrystusa. Na pewno nie wolno nam być obojętnym na to. Musimy w całej prawdzie się zachować, a równocześnie zachować miłość. A nie jest problemem, proszę Ojca, nie tylko to, że tu chodzi o przemysł, ale równocześnie, że tu są jeszcze inne sprawy. Jakbyś bożkiem jest pieniądz. I za wszelką cenę wykorzystać to wszystko dla pieniądza. To, co właśnie stało się w Jedwabnym, pamiętam, pan profesor Piotr Małoszewski odbierał dyplom profesora Belwederskiego od pana Kwaśniewskiego, prezydenta pana Kwaśniewskiego. I wtedy protokół tego nie przewidywał. On zapytał się uczciwie, pan Piotr Małoszewski, który jest profesorem, ma polski paszport, jest profesorem na dwóch uczelniach w Monachium, w Niemczech. W każdym razie ten pan profesor zapytał pana prezydenta Kwaśniewskiego, cytuję z pamięci, jak pan nazwał się prezydentem wszystkich Polaków? Dlaczego pan odbiera dobre imię Polsce? Zrobił pan to w Izraelu. Jeszcze gdzieś przytoczył. Wtedy pan prezydent Kwaśniewski powiedział, udowodnię wam, udowodnimy wam, wymordowaliście i tak dalej. I powiedział już o tym Jedwabnym. To było na kilka miesięcy, zanim ta sprawa wybuchła. Trzeba być odważnym uczniem Chrystusa i tak to widzę, że postąpił ten profesor Piotr Małoszewski bardzo odważnie, jasno, klarownie, nie wolno się bać. Tchórzliwość to jest droga do samozagłady i do zagłady innych narodów, do zagłady prawdy, a prawda nas wyzwoli. Zrobił to z całą godnością. No nie jest problemem. Ta sprawa nagłośnienia Jedwabnego to jest próba wyciągnięcia od Polaków, już bardzo biednych, Polaków rozprzedawanych, rozgrabywanych w tej chwili. I o tym nie mówię, ale to widzimy w tej sytuacji trudnej Polski. Jeszcze próba przygotowania do tego, żeby wyciągnąć nas. Tak o tym się mówi i Finkelstein pisze, ponad 60 miliardów dolarów w ramach tak zwanych odszkodowań Polaków, a nie, dla Żydów. Więc czy to jest sprawiedliwe? To jest znowu jakaś manipulacja. Albo pytanie, czy to nie jest czasem jakaś manipulacja? I czy to nie jest robienie krzywdy polskiemu narodowi, Polakom? Jak Polacy mogą zapłacić te pieniądze i z czego i za co? Czy powinni? Czy mają za co płacić? To nie jest właśnie... jesteś naiwny, jesteś słaby, jeszcze więcej z ciebie wyciągnie, bo jesteś słaby. I tu robi to prezydent państwa również. To jest dla mnie problem bardzo wielki, proszę ojca, w tym uczestniczy. Jak mam się zachować teraz jako uczeń Chrystusa? I myślę, że to jest pytanie dla nas wszystkich. Wiem, że w Kongresie Amerykańskim, czytałem to w naszym dzienniku przed paru dniami, zapowiadają, że będą mówili na temat odbioru jakichś żydowskich z kolei własności przez Żydów w Polsce. Nie wiem, jak to się będzie dokonywało. I znowuż to podpisywali, poprzedni rząd również to podpisywał pospiesznie. Tam Miller jeździł i też, że to będzie i tak dalej. Czy to nie wymaga jakiegoś głębszego zbadania właśnie tu przez Polaków? Czy Polacy nie powinni się zorganizować lepiej? Więc muszą być mądrzy i ludzi z sumieniami, a równocześnie ludzie, którzy staną po stronie prawdy. Nie będą głowy w piasek chowali, będą tchórzami albo jakimiś, powiedziałbym, skorumpowanymi ludźmi. Czy my mamy na tyle siły do tej prawdy, do jednocześnie rozumu? Jeszcze jedna sprawa. Nie kto inny, jak wielki działacz polonijny niedawno opowiadał mi, że Buenos Aires, to jest do sprawdzenia, ja powtarzam, Relata Refero, człowiek, który wydaje mi się wiarygodny, mówił, że tylko w jednym miesiącu, nie tak dawno, w jednym miesiącu w Buenos Aires wydała polska ambasada 12 tysięcy paszportów, właśnie Żydom, polskich paszportów. Myślę, że paszporty polskie nie są potrzebne, żeby mieszkać w Ameryce Łacińskiej. Chyba potrzebne, żeby mieszkać w Polsce. I mówił mi ten człowiek, że przygotowuje się 200 tysięcy takich paszportów w Ameryce Łacińskiej. Nie wiem. Myślę, że warto patrzeć na to. My chcemy żyć w pokoju z wszystkimi. Z wszystkimi ludźmi. I musimy dbać o to, żeby nikomu się krzywda nie działa. Polacy, my też musimy dbać o to, żeby działa się żebyśmy byli godnymi nosicielami tego wszystkiego, co wysłużyli Polacy przez pokolenia niesamowitym wysiłkiem aż do oddania życia, aż do przelewania krwi. Przecież polska ziemia jest przesiąkła krwią. I my chodzimy po tej ziemi, chodzimy po tej krwi. Przelany jest za to, żebyśmy mogli chodzić. I my musimy być wierni tej krwi też. Nie możemy sprzedawać tego. To jest świętokradztwo. Ja wiem, że bardzo wielu ludzi boi się o tym mówić. Nie wiem, dlaczego się ludzie boją. Ci, którzy się boją, oni sami doprowadzają do nie tylko do zniewolenia, to prowadzą do samozagłady narodu, do samozagłady rodzin, do samozagłady własnych dzieci, w przyszłości wnuków i tak dalej. To jest to. To a propos tego właśnie, ale jeszcze jedno, proszę zobaczyć, jakim wielkim darem jest to, że możemy kontaktować się z Polonią. Ile Polonia może dać Polsce. Jest to przepiękne świadectwo. W Polonii jest wielu ludzi wybitnych, że mogą nam wiele przekazać, wiele nas nauczyć i dziękujemy za to Polonii i prosimy, żeby to robić dalej. Serdecznie dziękuję też jeszcze za jedno, że istnieje takie radio, że ono zaistniało i to, co powiedziałem dzisiaj w Baniewie, bardzo gorąco proszę o to, żebyśmy pomyśleli korzystam już też z tej okazji, bo widzę, jak radio jest potrzebne. Bardzo proszę, żebyśmy myśleli wszyscy, w Polsce i za granicą, każdy ze słuchaczy, o konkretnej materialnej pomocy dla Radia Maryja. Bo jest niewesoło tutaj, tyle mogę powiedzieć. I bardzo się boję o przyszłość. Radio, żeby istniało, powinniśmy mieć zabezpieczenie przynajmniej na parę miesięcy opłaty, żeby wszystkie dokonać. Ostatnio zakupiliśmy aparatury za ponad 1 000 000 zł. Musieliśmy taką aparaturę kupić. Możesz sobie wyobrazić, jak to ciężko znaleźć takie środki, ale gdyby wszyscy słuchacze, wszyscy mówię, wszyscy, nie mówił, że ja nie, bo to i tak dalej. My wszystkie wpisujemy w komputery, wszystkich, każdy może się sprawdzić, kto przysyła ofiary. Najdrobniejsza ofiara jest wpisana wszystko w komputer. Wszyscy są wpisani i wiemy, ilu ludzi jest i to jest dużo, dużo, niezwykle, ileś razy mniej niż słuchacze Radia Maryja. Ta odpowiedzialność za to dzieło, jak zresztą za wszystkie inne dzieła w Polsce, jest niewielka. Część Polaków właściwie dźwiga Polskę, tylko tak samo i Radio Maryja, tylko część słuchaczy. Ale od was zależy, czy właśnie i tak, czy o takich treściach się też dowiemy jak dzisiaj. Bo właściwie żadne media o tym nie mówią. Nikt o tym nie mówi. Jak nie służą jakiemuś interesowi, komuś, są w czyichś rękach, to się boją. A jest czas, że prawda nas wyzwoli. Ale to jest też prawda głośni, musi być taki środek przekazu. I tym jest Radio Maryja. Więc dziękujemy tym, którzy pomagają nam, pamiętają. I chociażby była bardzo wielka bieda, to każdy może chociażby troszeczkę pomóc, jak pozbiera w cały rok, to troszeczkę pomocy coś będzie. Jak wszyscy pomogą, to nie tylko to radio utrzymamy, ale pójdziemy dalej. Ja się modlę bardzo gorąco o zrozumienie wszystkich w Polsce, jak to jest bardzo potrzebne. Widzę, jak Radio Plus, w tej chwili Radio Plus, katolickie Radio Plus, pakiet większościowy jest jakoś, pakiet większościowy ma, nie wiem, czy Dresdner Versicherung, czy coś takiego Dresdner, ale on w sumie, ta Dresdner organizacja jest, należy do Dresdner Bank, banku niemieckiego. Ja bym nie chciał, żeby Radio Maryja tak daleko musiało się kiedyś posunąć. Ono musi być polskie i niezależne. Dlatego liczę na wszystkich Polaków, na wszystkich słuchaczy. Mówię dokładnie na wszystkich. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Polonii jeszcze raz i tym profesorom za to też. Jestem bardzo zbudowany taką postawą i taką, no, tym oddaniem prawdzie i miłości. Jeszcze właśnie ten pan profesor mówił, że on nie chce żadnej nagrody za to, że pomagał Żydom, bronił ich, że narażał się bardzo mocno w tym mundurze niemieckim, że był w tej organizacji, że wielu Żydów uratował. Nie chce nic, bo on spełnił swój chrześcijański obowiązek. Proszę, to jest przykład ucznia Chrystusa. Dziękuję serdecznie. Spokojnie.
Dziękujemy, ojcze. No i oczekuję także na rozmowę z państwem, na telefony do Radia Maryja. Byśmy te tematy mogli teraz jeszcze rozwinąć, podzielić się, ubogacić.
Krystyna Soleśnicy.
Szczęść Boże, witamy Pani Krystyno.
Ja chciałam podziękować przede wszystkim za tego rodzaju audycję. Dzisiaj byliśmy na spotkaniu Ligi Rodzin Polskich w Oleśnicy. I ja jestem porażona i przerażona nieświadomością ludzi. Mimo że w tej chwili już mają możliwości skorzystać właśnie z Radia Maryja, z prelekcji różnego rodzaju, z naszego dziennika, dociekać wszystkiego, co się mówi w telewizji, konfrontować. I ludzie mimo wszystko są w jakiś tam sposób gnuśni na tyle intelektualnie, że do tego nie trafiają, do tych źródeł. Ale wracam do prelekcji. Ja bardzo dziękuję profesorom, którzy mówili na temat właśnie między innymi sprawy Jedwabnego, spraw polsko-żydowskich. Wiadomo, że nie można, tak jak często ojciec Rydzyk mówi, nie wolno uogólniać, nie wolno mówić o danym narodzie globalnie, że jest to naród zły, podły, zdradziecki. Natomiast nie wiem, czy Żydzi sobie zdają sprawę, co prowokują takimi wybrykami swoich niektórych przedstawicieli. To, co zrobili Żydzi, którzy uczestniczyli w NKWD, w UB naszym polskim, przede wszystkim wprowadzili strach, wprowadzili zniszczenia, zniszczyli wiele rodzin, zniszczyli całe pokolenie. Ale to jeszcze nic, ponieważ Polacy jeszcze w tamtym okresie czasu, kiedy byliśmy zniewoleni, uważali, że to były jednostki, podłe jednostki danego narodu. Ale w tej chwili, kiedy jest wolność i kiedy szczeka jeden pan Gross, a reszta ich milczy, to w tej chwili moje na przykład córki powiedziały, że gdyby się powtórzyła taka sytuacja jak w czasie II wojny światowej, moje córki powiedziały, że w życiu nie pomogą Żydom, ani ich rodzinom. I z tego Żydzi muszą sobie zacząć zdawać sprawę. Różne są koleje losu. Różne są koleje losu każdego człowieka i każdego narodu. I jeżeli się wprowadza tego rodzaju pierwiastki do wspólnego życia, wspólnej historii oparte na kłamstwie, oparte na brudnych pieniądzach, tylko dla zysku, to biada im. Biada im i niech zaczną już sobie robić rachunek sumienia. Nie możemy milczeć, tak jak powiedział ojciec dyrektor. Nie wolno nam milczeć w tej chwili. I mamy mówić dokładnie. Mamy wypisać. Każdy potrafi pisać na kartce. Pytania do pana prezydenta Kwaśniewskiego. Jeżeli w tym narodzie prezydentem może być człowiek żydowskiego pochodzenia, to nie ma mowy o tym, żeby w Polsce mówiono o antysemityzmie. Jeżeli marszałkiem Sejmu Polskiego jest człowiek też żydowskiego pochodzenia, nie wolno w ten sposób mówić. To znaczy, że w tym narodzie nie ma antysemityzmu. Jeżeli tacy ludzie upadlają w tej chwili naród, w którym się wychowali, wzbogacili, doszli do takiego stanowiska, to tym bardziej im biada. I im rodzinom, ich rodzinom.
Tak, pani Krystyno, ja myślę, że też tutaj winniśmy podkreślić tą sprawę, że ci bo konkretni ludzie, którzy teraz taki głos zabierają i jakoś tak
szkalują Polaków.
Tak, i starają się na tej sprawie zrobić interes No i ten materialny, a także ten taki populistyczny, prawda?
Tak jest.
Mieć jakieś konkretne, w tym, mają ten konkretny cel, chcą także te narody, no niejako po prostu zantagonizować, skłócić.
Tak jest.
Żeby na tym po prostu powiedzieć, o proszę bardzo, jacy są Polacy, jaka jest ta Polska, musimy teraz, co się da odbić od odszkodowania i tak dalej, na tym właśnie, tak powiem, w takim tle. Tło uczynić takie zamieszania, prawda? Pod niedomówień, nie wiadomo kto winien, kto nie winien, więc musimy tutaj co nasze wyrwać, w cudzysłowie oczywiście wyrwać.
Ale jeszcze proszę, ojcze, chciałam jeszcze jedno prosić. Ludzi uczciwych, żydowskiego pochodzenia, ja proszę o to, wpisujcie notarialnie swoje własne przemyślenia i swoje własne doświadczenia z okresu II wojny światowej. To samo proszę, żeby to pokolenie, które niestety odchodzi, bo jest wiekowe, jeżeli chodzi o Polaków, o dawanie świadectw i gromadźmy materiały, które będą potwierdzone notarialnie, żebyśmy nie zostawili naszym dzieciom i wnukom tego rodzaju spuścizny. Proszę również, że jeżeli ludzie mają możliwości, teraz się wakacje zaczynają, młodzi ludzie, bierzcie magnetofony, bierzcie kamery, nagrywajcie spotkania z tymi ludźmi. I z tego kiedyś zrobimy użytek. Nie wolno w tej chwili opuścić komukolwiek rąk. I mówmy wszystkim ludziom. Ja dzisiaj proszę ojca też tak odnośnie tej sprawy miałam taki, wzięłam na stop studenta do Warszawy, do Wrocławia. I proszę sobie wyobrazić, student, który drugi fakultet kończy, on mi mówi, że on wyjedzie do Niemiec, bo w Niemczech informatyków szukają. Skończył informatykę, teraz kończy matematykę. A ja mówię, a jakim prawem, proszę pana? Pan, który wykształcił się za pieniądze w tej chwili nas, naszego pokolenia starszego. Skończył pan szkołę podstawową, skończył pan średnią szkołę, skończył pan dwa fakultety i wyjeżdża pan tam właśnie do Niemiec jako gotowy już produkt. Jakim prawem pan w tej chwili? Pan jest po prostu zdrajcą dla mnie. I proszę sobie wyobrazić, że nie wiem na ile to trafiło do tego człowieka, ale przez 40 minut, bo tyle się jedzie, tłukłam temu młodemu człowiekowi pewne prawdy. Nie wiem na ile to zadziałało.
Tak, oczywiście w tym świadomość, to jest pamiętam, bardzo ważna, ale też jak są pewne takie ułatwienia, prawda, czy wręcz nawet jakiś taki przymus, bo jeżeli tutaj państwo nie tworzy miejsc pracy, czy robi utrudnienia, więc jakoś każdy człowiek, ja teraz nie tłumaczę tych młodych ludzi, którzy to czynią, ale jakoś, no, jakoś ta chęć życia jest w każdym i szukania tych rozwiązań, prawda, i więc takie rozwiązania są skrajnościowe, ale jednak gdzieś one są spowodowane, no, takimi, a nie innymi po prostu decyzjami, nie wiem, czy nie specjalnymi, prawda?
Ja myślę, że to jest specjalny drenaż, proszę ojca.
Tak.
Że to jest specjalny drenaż, wyprowadzić w tej chwili młodych ludzi z Polski, a dla starych będą mieli eutanazję.
No, to jest ten stan już bardzo, bardzo tragiczny. Pani Krystyno, dziękujemy za głos.
Pozdrawiam wszystkich, ojca dyrektora, ojca również, całą redakcję Radia Maryja.
Dziękuję bardzo.
Szczęść
Boże, pozdrawiamy gorąco i też chcemy jeszcze nadal rozmawiać. Przyjmując telefon od państwa po północy, już jest 1:39. Prosimy bardzo, Radia Maryja.
Panie Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Kto, skąd?
Stanisław Detroit.
Witam panie Stanisławie.
Ja chciałbym zwrócić uwagę, bardzo dobrze, że taki głos się odezwał ta pani
Krystyna
w tej chwili, która skończyła.
Tak.
Gratuluję odwagi i jasności wypowiadania się właśnie o ile duchowni muszą mówić, że musimy wszystkim wybaczać, O tyle my przecież musimy zrozumieć, że my wybaczajmy i nadstawiajmy drugi policzek, a oni będą bić i bić i na śmierć będą bić. Bo przypuszczenia takie, że gdzie, że oni kiedyś zrozumieją, że dojdą, to nie tylko o Żydów chodzi. To w ogóle ludzie, którzy w sercu mają zachłanność, w sercu mają jedynie zdobyć. Nie chodzi o zdobyć w formie zarobku. Zdobyć, zabrać. Do tych ludzi nie dotrze nigdy. To jest ich religia. Ja żyję w Stanach już ponad 20 lat i przyglądam się tym ludziom. Pracowałem, już jestem na emeryturze, ale pracowałem długi czas absolutnie między Amerykanami. Ja z Polakami się przez 10 lat prawie że nie spotykałem. Czytałem tylko amerykańskie gazety, z polskimi gazetami się nie spotykałem. I znam dość szeroko, znam poglądy tych ludzi. Jeżeli stawiamy sobie tak, że ci dobrzy Żydzi dlaczego milczą? Oni nie milczą dlatego, że się boją czy coś. Oni milczą w taki sam sposób, jak Amerykanie milczą na rozboje rządu amerykańskiego po całym świecie. Milczą dlatego, że im jest dobrze. Żydzi na tym zyskają. I zapomnijmy o tym, że oni kiedykolwiek sumienie się w nich odezwie. Zapomnijmy. Wilku sumienie się nie odezwie nigdy. A to są wilki, tylko że w ludzkim ciele. Tak jak oni nas, gojów, nazywają zwierzętami w ludzkim ciele, tak, oni takimi są. Oni wiedzą, że oni mają dostać. Koniec, kropka. I bardzo dobrze, że są tacy ludzie i powinno być o wiele więcej ludzi z takim głosem, jak ta pani w tej chwili, która mówiła, bo trzeba wreszcie powiedzieć. Tu na Jerry Springers, to jakieś 2 lata temu on miał, to jest Żyd, w Jarmułce ten program nawet czasami prowadzi, i on przyprowadził do studio 12-letniego Żyda i 12-letnią dziewczynkę. Ten 12-letni chłopiec żydowski miał jarmułkę na głowie, a ta dziewczynka. Jerry Springer powiedział, że jest w ewidencji jest 12 milionów Amerykanów, którzy oświadczają oficjalnie, że będą zabijać Żydów, gdy tylko na to przyjdzie czas. I Springer pytał tą dziewczynkę, mówił do niej, ty powiedziałaś, że ty poderżniesz gardło Żydowi. Poderżnęłabyś gardło temu chłopcu, popatrz na niego. No i ta dziewczynka popatrzyła i powiedziała, tak, poderżnęłabym mu gardło. A dlaczego? Bo on jest Żydem. To była 12-letnia dziewczynka, ona nie umiała wytłumaczyć dlaczego. Ale mnie chodzi o pokazanie, jak dalece Amerykanie wiedzą, co się dzieje. I tak jak ta pani powiedziała, przyjdzie czas. Oczywiście to nie jest, że oni prowokują. Oni zmuszają świat. Tak. Oni zmuszają. To nie ma na nich sposobu.
Proszę panie profesorze, bo tutaj tak troszeczkę to brzmi bardzo tak dramatycznie, może na nich skrajnie. Ja przypomnę, że jednak pani...
No bo trochę się za to ponosi.
Ponosi czasem, ale że
dobrze,
pani...
Dziękuję.
Pani, dziękuję bardzo panie profesorze, że pani Krystyna mówiła o tym takim bardzo pozytywnym rozwiązaniu. Mówiła o tym gromadzeniu też tych śladów, tych faktów, których jest bardzo dużo, żeby to dobro, które było w naszej historii z strony właśnie narodu żydowskiego i innych narodów, gromadzić, zapisywać, żeby po prostu ktoś nam nie wciskał nieprawdy, nie kłamał na nas, do nas, więc wtedy to są nasze argumenty. W postaci tej historii, która w większości była pozytywna, jeżeli coś możemy powiedzieć, to na pewno nie to, że byliśmy ludźmi, którzy nie zdali egzaminu w czasie ostatniej wojny światowej, jako ci, którzy obdarzyli właśnie miłością tą wypływającą z wiary, to też musimy powiedzieć, wiary chrześcijańskiej, i to jest ta nasza odpowiedź cywilizacji chrześcijańskiej na to zło, które dotknęło wszystkich bez wyjątku w czasie tej ostatniej wojny. To nie był tylko holokaust jednego narodu, to była rzeź narodów Europy, a szczególnie właśnie też narodu polskiego, musimy o tym pamiętać. I ten fakt tutaj jest tym punktem odniesienia do naszych rozważań, do naszych także tych historycznych dociekań. Przy czym, jeżeli mówimy o czujności, to bardzo dobrze, bo przecież to jest normalna rzecz. Każdy naród swojej racji winien bronić. To nie jest żaden nacjonalizm, to jest po prostu zwykła miłość ojczyzny połączona z faktami, które się odczytuje i które się uznaje. Odbierzmy jeszcze telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze niebina.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię. Chciałam właśnie...
Skąd pani dzwoni?
Wspieram głos tej pani, co mówiła. I po prostu i tego pana przede mną, przedmówców. Chciałam powiedzieć, ja byłam 2 lata temu w Jerozolimie, w Izraelu i w telewizji mówił taki stary polski Żyd. Mówi, jest nieprawdą, że zginęło Polaków 3 miliony. Ani jest nieprawdą, że zginęło ich 6 milionów, bo oni tak mówią. Po prostu zginęło ich 1 400 000 w Polsce. A że po prostu taką sumę podają 1 400 000, 3 miliony, przepraszam, że tak się mylę, bo zdenerwowana jestem. Dlatego, żeby dostać jak największe odszkodowanie od Światowej Federacji takiej, co dają odszkodowania po wojnie, ja tak dokładnie nie zapamiętałam tej nazwy. I po prostu ich zginęło 1 400 000. Ten mówił, ja jestem starym polskim Żydem i proszę mi wierzyć, że tylko 1 400 000 zginęło. No to jest bardzo dużo, na pewno jest bardzo dużo. Ale po prostu oni to robili celowo. I dostali odszkodowanie, ten Żyd mówił, że dostali odszkodowanie za Polskę i za Żydów. 700 miliardów dolarów. To są kolosalne sumy. I po prostu mówi żaden z Polaków, nawet jednego Polaka, nawet połowy Polaka nie było tam na tej komisji światowej. Tylko sami Żydzi, oni te 700 miliardów dolarów przywłaszczyli sobie. Nawet się nie przyznali do tej pory. Także to jest naród bardzo taki, po prostu nawet świadczy o tym, jak oni potrafią zrobić i jak oni potrafią siebie po prostu wywyższyć. Tak samo jak w Jedwabnym. Nie zginęło ich 1 400 000 w tej stodole, bo przecież to nie ma takich stodół, to w ogóle to się w głowie nie mieści. Tam było 140 000 podobnie, 120 000. Nie mogło być więcej. To jest największa ilość, jaka mogła tylko być.
No to tak liczby.
Także to jest...
Oczywiście, że przesadzona i tu mamy świadomość, że takiej liczby nie było w ogóle możliwej, prawda?
No więc o to chodzi. Także to jest naród taki, że...
No, tylko, że właśnie pani, droga, jak pani ma na imię, możemy potem...
Jadwiga.
Panie Jadwigo, my tutaj jeszcze tak rozmawiamy w oparciu o ten wywiad z panem profesorem Janem Murem Jankowskim, ekspertem w zakresie medycyny sądowej, człowiekiem, który to przeżył, więc jakoś patrzymy tak bardziej obiektywnie, no i jakoś tak szerzej, prawda?
Tak.
Nie tylko na konkretne jakieś tam wycinki, czy daty, czy liczby, tylko chcemy po prostu też mówić o naszej postawie, postawie Polaków, którzy żyją ileś tam lat po tej historii, prawda, po tych wydarzeniach i muszą teraz wziąć wnioski dla siebie, dla swojej przyszłości.
I my po prostu nie możemy się dać, żeby oni nas oczywiście tak okłamywali.
Dziękuję.
Po prostu nas tak nabierali w bezczelny sposób, bo jest nieprawdą. Żydzi uciekli do Ameryki, wiedzieli, że będzie wojna, bo oni tą wojnę wywołali.
Tak, ja myślę, że to jest, dziękuję pani bardzo, za mało mamy czasu, żeby całą historię taką rozegrać tutaj i rozstrzygnąć, że to są na długie godziny. Myślę, że zresztą pan profesor Jerzy Robert Nowak to podejmował. Przy czym chcemy tutaj mówić o naszej polskiej tutaj też racji, mówimy racji stanu w naszym polskim myśleniu, żeby zobaczyć dobro, które się dzieje i które jest. I za moment już odbieramy telefony jeszcze przed końcem naszych rozmów. Jeszcze rozmawiamy ze sobą. Cały czas jednak powraca, myślę, ten początek naszych rozmów, to zadanie pytanie. Jak ja, jak my, ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, przecież o takich się uważamy, myślę, że tacy są słuchacze Radia Maria, ludzie wierzący, chrześcijanie, jak my mamy teraz żyć właśnie w świetle tego, co wiemy, tych wydarzeń, tych faktów, nawet tego zła, które tutaj przemawia, jak się teraz zachować? Oczywiście mamy bardzo jasne wskazania, musimy przebaczyć, ale wyciągać wnioski też dla naszej historii, dla naszych pokoleń musimy i pamiętać, że Polska nie zaczęła się po II wojnie światowej, że nasz naród nie ma historii stuletniej. Jest to bardzo długa historia, która jest właśnie bogata w różne doświadczenia i także doświadczenia z tym narodem wybranym, też pozytywne i też negatywne, ale musimy o tym pamiętać, że ciągle dobro narodu polskiego jest dla nas istotne. Jeżeli uważamy się za ludzi, za Polaków, to życzymy innym narodom wszystkiego najlepszego, ale pamiętamy, że przecież jesteśmy u siebie i to wcale nie jest powód do wstydu, to nie jest jakiś nacjonalizm czy złe rozumienie historii. Odbierzmy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Panie
Jezus Chrystus. Na wieki z kim rozmawiamy?
A Janina z Detroit.
Witam.
Ja tu jestem już 30 lat w Ameryce. Byłam, jak Niemcy przyszli do Polski, to miałam 13 lat. Pamiętam całą wojnę. Drugą wojnę przeżyłam w Polsce. A przed wojną ja dużo widziałam jeszcze, jak bo wszystkie sklepy, co były w miastach, to były żydowskie. A w naszej wsi była rodzina, co przechowywała Żydów i ktoś ich doszedł i wyścielali wszystkich, i Żydów, i te rodziny. I także naprawdę ja wiem, jakie Polacy tam, jak coś nigdy nie skarżyli na nikogo. Nigdy ja nie myślę, żeby Polacy wydawali Żydów. Jak słyszałam, jak Kwaśniewski poszedł przeprosić Żydów w Izraelu za to, za Polaków, to ja byłam tak zgorszona tym. No, powinni Żydy przeprosić Polaków.
Właśnie pani, i co pani też jeszcze czuła, prawda? I to czuje taki człowiek, którego rodzina pomagała Żydom, narodowi żydowskiemu przetrwać, przeżyć. I teraz dowiaduje się, że no ci, którym się pomogło, tak się przedziwnie oddzięczają, prawda?
Tak. Dlatego, że ja byłam zgorszona tym, bo ja wiedziałam, że Polacy chcieli Żydom pomóc. W naszej, to było wieś. nie było dużo Żydów, to nie było miasto. I to było pewnie 3 rodziny tylko tych Żydów, tak, co byli, mieli gospodarki. I ta rodzina wzięła tę całą rodzinę żydowską, chciała przechować, ale to nie, to było za blisko, ja myślę. To było za blisko, że oni się dowiedzieli, gdzie te Żydy są i pośle wszystkich wyszczelali. To zginęła cała rodzina polska za Żydów, a teraz oni idą i przepraszają Żydów, ale za co? Nic im Żydzi, Polacy im nic nie byli winni, tam przyszedł Niemiec i Niemiec im to robił.
Ale właśnie...
Policja to... niemiecka, ale Polacy co mogli zrobić?
To jest to, że są różne naciski, różne siły i czasem trzeba przeprosić, to nie, wcale nie świadczy, że to jest dobra postawa. Ale czy
no,
pytanie jest, czy
no,
nie
ja
nie
byłam tak zgorszona tym, że ja sam się tak, no, no naprawdę, ale mieć takiego prezydenta, co, i, co jeszcze leci na Polaków, no to już jest straszne.
No tak, ale pani Nino, nikt nam, że tak już powiem, pana prezydenta, czy innych naszych senatorów, posłów, nie rzucił przecież z nieba, prawda? Nie spadli nam z tych statków kosmicznego. No nie, ale skąd
no,
się...
on nie pamięta tego, bo on jest młody. To on nie pamięta.
No, ale
pan
Nino, pytanie, skąd oni się wzięli? Przecież zostali wybrani, prawda?
No pewnie, ktoś dał im mandat. Wiecie, co się stało. Rodzina, to przecież ktoś powinien im przekazać, ale jak on jest żydowskiego pochodzenia...
No ja myślę,
to...
że tutaj właśnie dobrze niektórzy wiedzą, ale jednak idą za swoją wiedzą tego...
Ja jestem już tutaj, przeszło 30 lat. Ja byłam w Polsce bardzo biedna, przyjechałam za chlebem tylko, żeby sobie zarobić pieniędzy, żeby sobie pomóc rodzinie, bo nam było bardzo...
Tak, to jest
ciężko.
Historia bardzo, bardzo taka już powszechna, dużo takich rodzin, dużo jest takich ludzi, właśnie naszych słuchaczy też za ocenę. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie, z Panem Bogiem. Dziękuję pani Janino, to jest taki jakby taka cegiełka do tych naszych rozmów, może już takie podsumowujące, dalej telefony odbierzmy. Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy.
Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Raz i zawsze.
Witam serdecznie ojca, Alicja się kłania z Australii.
Pozdrawiam pani Alicję.
Proszę ojca, rozpoczęłam słuchanie radia stosunkowo niedawno, ale mój głos chyba będzie na temat właśnie dyskutowanych studio. Proszę ojca, my... tutaj w Sydney mamy taką znajomą Żydówkę, która przyjechała z Ameryki 30 lat temu. Zrobiła tutaj doktorat, jest krytykiem literackim i parę dni temu przysłała nam przez komputer taki esej na 15 stron, napisany przez profesora Martin Krieger, który pracuje na Uniwersytecie New South Wales, wykłada jakiś dział prawa tam, z tym, że esej sam jest wydrukowany, opublikowany w imieniu La Trobe University, czyli jednego z uniwersytetów w Melbourne. Tytuł tego eseju to jest Sąsiedzi. Mamy tu na myśli Sąsiedzi według książki Grossa. I dalej tytuł tłumacząc Polacy, Żydzi i kwestia aporygenów. I to zostało opublikowane w poważnej publikacji australijskiej Australian Book Review w kwietniu tego roku. Więc to nasza znajoma wysłała ten esej 15-stronicowy do nas, oczekując wyraźnie naszej opinii na ten temat. Naszej, czyli mego męża i mojej, z którą to opinią z naszej strony w taki czy inny sposób się liczy. Sam esej, proszę ojca, jest kompletnie wstrząsający. Tak jak opisuje Polaków i postawę Polaków wobec Żydów w kontekście tej publikacji. I teraz, nie wchodząc w szczegóły tego paszkwilu, czy nie wiem jak to nazwać, produktu całego Holocaust Industry, bo to jakikolwiek komentarz na ten temat, żeśmy z mężem zadecydowali, powinien wypłynąć od polskich historyków i te dane, ten akurat esej prześle.